Dziękuję bardzo, ale jeszcze się upewnię najpierw, czy dobrze mnie widać i słychać. Czy ktoś może odpowiedzieć?
Dobrze, dobrze.
A, dobrze, fajnie. Więc tak, no to witam was gorąco, drodzy braterstwo, w tym pięknym dniu. Dzisiaj mamy bardzo piękny, słoneczny dzień i mam nadzieję, że będzie on też piękny duchowo. Dziękuję zborowi Woli Krzysztopolskiej za zaproszenie mnie do tej usługi i wierzę, że Pan pobłogosławi nam ten dzień. Zacznę może tradycyjnie od pozdrowień, czyli przekazuję braterstwu pozdrowienia od naszego zboru, niezależnego zboru Pana w Rybniku. Wszyscy bracia, którzy nie wiem, kto nas dokładnie teraz słucha, kto nie, ale prosili, żeby przekazać wam wszystkim swoją braterską miłość. Jeśli chodzi o mój wykład, to muszę wam powiedzieć, braterstwo, że tak trochę się wsłuchiwałem w potrzeby braci przed tym wykładem, zresztą w ogóle tak. Jak człowiek przygotowuje wykład, to próbuje gdzieś zaspokoić czyjeś potrzeby, akurat może bieżące ludu Bożego. Więc miałem takie głosy, żeby właśnie powiedzieć na temat tych obecnych czasów, w których teraz żyjemy, właśnie o których brat Zbyszek wspomniał. A z drugiej strony inne głosy to były takie: nie mów czasem o tych czasach, bo już dużo osób o tym mówi, powiedz coś duchowego. No to w takim razie pomyślałem sobie, że spróbuję pogodzić te dwie rzeczy i te dwa tematy i powiedzieć coś tak pół na pół. Więc pierwsza część tego mojego wykładu będzie nawiązywać między innymi do tego, co brat Zbyszek tu wspomniał, ale w drugiej części postaram się coś bardziej duchowego braterstwu przedstawić. A temat, jaki chciałem braterstwu zaproponować na nasze dzisiejsze rozważania, zatytułowałem Dni Syna Człowieczego. Dni Syna Człowieczego. Już chyba każdy domyśla się, o jakich dniach będziemy mówić. Ale tak jak wspomniałem, ten temat, te Dni Syna Człowieczego mówią o pewnym ważnym działaniu, które podejmuje nasz Pan, który został właśnie tym terminem określony, czyli mówi tak naprawdę o czasach drugiej obecności naszego Pana. I tak jak wspomniałem, nawiążemy trochę do tej obecnej sytuacji, ale właśnie spróbuję to zrobić nie tak technicznie, tylko żeby spojrzeć na te rzeczy tak tylko z intelektualnego punktu widzenia, ale bardziej właśnie duchowego, z punktu widzenia tego, co jest dla nas chyba najistotniejsze, czyli z punktu widzenia tego, co wpłynie na, mam nadzieję, wzmocnienie naszej pozycji w poświęceniu. Mój wykład właśnie dlatego podzieliłem na dwie części. Pierwsza część dotyczy świata, tego świata, którym jesteśmy otoczeni, a druga ludu Bożego. Pierwsza pokaże nam warunki, które nasz Pan zastaje, kiedy przychodzi po raz drugi, a druga w jaki sposób sytuacje na świecie, a szczególnie to, kiedy rozpoczyna nasz Pan niszczyć królestwa tego świata, wykorzysta na korzyść ludu Bożego. Między innymi zatem na naszą korzyść, tych obecnie żyjących poświęconych. I tej drugiej części właśnie chciałbym poświęcić trochę więcej czasu. Zacznijmy zatem od tych warunków panujących obecnie na świecie w dniach Syna Człowieczego, czyli Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 26 wersetu do 30. Ewangelia Łukasza 17, 26 do 30. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Co opisują nam te wersety? To, co w nich widzimy, to na pewno to, że nasz Pan porównuje rozpoczęcie swojej drugiej obecności do czasów Noego i Lota. I mówi, że zarówno za czasów Noego i za czasów Lota ludzie nie spostrzegli się i nie zorientowali się, kiedy przyszła na nich zagłada. Istotny jest tutaj właśnie ten czasownik nie spostrzegli się. Czyli ludzie jedli, pili, sprzedawali, kupowali, aż tu nagle potop. Albo jak w przypadku Sodomy, ogień z nieba. Co to oznacza, że się nie spostrzegli? To oznacza, że ludzie nie zakładali upadków świata, w jakim żyli. Myśleli, że ten świat, w jakim żyją, będzie trwać cały czas i nic złego nie może się stać. Zostali zaskoczeni tą sytuacją zagłady. Nie spodziewali się, nie spostrzegli się. Pytanie, jakie może się nasuwać. Dlaczego nasz Pan w ogóle przywołał akurat te dwie historie, Noego i Lota? Oczywiście to nie są dowolnie wybrane historie, ale nasz Pan odnosi się do nich z powodu antytypu, jaki się za nimi kryje. Nasz Pan celowo nawiązuje do tych dwóch sytuacji z życia Noego i Lota, ponieważ zna typy Starego Testamentu. Oczywiście w takim zakresie, w jakim Bóg pozwolił mu je zrozumieć. Więc chociaż nie zna dnia ani godziny swojego powrotu. I wtedy, jak wiemy, nikt nie wiedział i nie znał tego dnia, ani owej godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie po raz drugi, ani on, ani aniołowie, tylko Najwyższy Bóg. To jednak coś wie. Wie, w jakim stanie będzie świat, kiedy przyjdzie. I jakiego dzieła dokona, nie tylko w stosunku do świata, ale również w stosunku do ludu Bożego. Dlatego właśnie porównuje dni Noego i dni Lota, do dni, w których przyjdzie po raz drugi na ziemię. I jak widzimy, w związku z tym nie chodzi tu tylko o samo niespostrzeżenie się, ale też właśnie o warunki, w jakich świat się znajduje. Czyli jakie warunki doprowadziły do tego, że Bóg zesłał potop na ziemię, albo deszcz ognia i siarki na Sodomę, a w czasie dni Syna Człowieczego, jak wiemy, symbolizuje to wielki ucisk. A jak było za dni Noego? Tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Podobnie też jak było za dni Lota. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. No więc kolejne pytanie, na które warto sobie tu odpowiedzieć, to jak było za dni Noego i Lota? Co tam wtedy się działo? Gdybyśmy tak mieli określić, co tak naprawdę się wydarzyło za dni Noego? Czy ten czas nazywany w Biblii dniami, czym ten czas nazywany w Biblii dniami Noego się charakteryzował? To co byście, braterstwo, wymienili? Jak byście go spróbowali scharakteryzować? Co się tam wtedy działo? Bo nasz Pan mówi, że tak samo będzie za jego dni. No chyba najbliższe skojarzenie i chyba, nie wiem czy nie jedyne, jakie może się nam tutaj pojawić, to właśnie słowo wspomniane już Nefilim. Istoty, bo chyba trudno nazwać ich ludźmi, chociaż pewnie z wyglądu byli jak ludzie, które urodziły się z połączenia córek ludzkich i aniołów. Ci aniołowie, jak wiemy, w tym czasie materializowali się do ludzkiej postaci i z tego związku z córkami ludzkimi rodziły się ogromne, no właśnie, istoty. Co oznacza to słowo Nefilim? Z hebrajskiego oznacza giganci albo upadli. I myślę, że obydwa te znaczenia tutaj dobrze pasują. Upadłe istoty o ogromnych rozmiarach. Upadłe w sensie moralnie upadłe, skłonne do panowania nad innymi, uciskające innych. W tym czasie, kiedy oni żyli, charakterystyczną rzeczą jest też, że wzrosła niegodziwość. I to słowo Nefilim pojawia się w Biblii właśnie w opisie dni Noego, bezpośrednio przed opisem potopu i jest to pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział od 1 do 6. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się im córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł, nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły, byli to owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tak więc za czasów Noego, zanim nadszedł potop, pojawiły się na ziemi potężne istoty, olbrzymi, giganci, którzy sprawili, że na ziemi wzrosła niegodziwość i że ostatecznie cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że Bóg zesłał potop na ziemię. Kim są zatem dzisiaj, w dniach Syna Człowieczego, ci olbrzymi? Tutaj można by było zacytować jeden, obojętnie który z tych cytatów, który brat Zbyszek nam zacytował z brata Russella. Ja może nie będę tutaj cytował akurat żadnego cytatu z literatury brata Russella, żeby się nie powtarzać. Natomiast zachęcam braterstwa, kto jeszcze nie czytał, do sięgnięcia do myśli, które brat Russell podaje, który właśnie myślę, że dobrze identyfikuje właśnie nefilimów współczesnych czasów. I właśnie porównuje w kontekście dni Syna Człowieczego i dni Noego, że ci giganci, ci olbrzymowie, ci mocarze, którzy wtedy za czasów Noego kontrolowali wszystkim i zdobywali coraz większą kontrolę, wzrosła niegodziwość. Porównuje ich właśnie do korporacji, czyli tych wielkich, potężnych instytucji, które tak naprawdę kontrolują dzisiaj no, prawie wszystko. Natomiast zacytuję coś, co nie było cytowane tutaj, a mianowicie brata Johnsona, Epifaniczny tom 17, który omawiając objawienie 20, rozdział 4, werset, tak to przedstawia. I widziałem trony, wszelkie władze narodowe, organizacje polityczne, instytucje finansowe, na przykład korporacje, stowarzyszenia religijne i tym podobne, które uciskają i wykorzystują ludzkość. Szatan udzielił im władzy i używa ich do propagowania w obecnym złym świecie swych celów. Natomiast odrzuca wszelkie z nich, których nie może już dłużej używać, a usiedli na nich władcy finansowi, polityczni, kościelni i wydano na nich wyrok, greckie słowo krima, wyrok, jaki został na nich wydany. Mieli być zdjęci i obaleni przez naszego Pana, by nigdy więcej nie powstać. Tak opisali tych olbrzymów słudzy, brat Russell i brat Johnson, wiele lat temu, prawie 100 lat temu. Nasz Pan w swojej Epifanii, czyli on, kiedy objawia zasady osoby i rzeczy, na tyle rozjaśnił już wiele rzeczy przez prawdy świeckie, że te sprawy są nie tylko widoczne przez badaczy Biblii, którzy posiłkują się literaturą prawdy, ale również przez ludzi światowych. I tutaj też jeden cytat, żeby za dużo tego nie było, z wydawnictwa Publicystyka. W ostatnim czasie, z 1 lutego tego roku, 2021 rok, w ostatnim czasie możemy zaobserwować wyraźny wzrost znaczenia dużych koncernów, które zaczynają dominować nad rządami i organizacjami międzynarodowymi. Nawet największe i najbogatsze kraje nie mogą znaleźć skutecznego sposobu na egzekwowanie swoich praw wobec dyktatu globalnych firm. Tak, drodzy braterstwo. Jak się dzisiaj mają zatem ci potężni nefilimowie? Można powiedzieć, że na razie chyba coraz lepiej, skoro ludzie światowi już to obserwują i widzą. Czyli oznacza to, że jeszcze nie zostali zniszczeni. To zniszczenie nefilimów w wodach potopu, czyli ucisku, jest zatem wciąż przed nami. To, co na pewno można zauważyć, to to, że ci obecni upadli, moralnie olbrzymi, to właśnie te potężne korporacje, które są tak wielkie w swoich wpływach, że dosłownie panują nad światem. A co to znaczy, że panują nad światem? To znaczy, że panują również nad rządami poszczególnych państw. Są ponad nimi. Dlatego chyba łatwo jest zrozumieć, dlaczego rządy prawie wszystkich państw na Ziemi mówią dzisiaj jednym głosem. Podejmują prawie że identyczne decyzje w działaniach w stosunku do swoich obywateli. Nawet w obliczu pandemii, jaka ogarnęła świat. Dlaczego rządy państw nagle są takie zgodne? Bo realizują globalną politykę, którą ktoś im narzuca i każe realizować. Tym kimś są giganci, nefilimowie, współcześni nefilimowie. Tak było za dni Noego i tak teraz jest za dni Syna Człowieczego. Ale druga część tego wersetu z Ewangelii Łukasza mówi, podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Dni Lota. To przede wszystkim Sodoma i Gomora. Nasz Pan nawiązuje tutaj do tego, że również sodomici nie spodziewali się zagłady, jaka na nich przyszła. Życie w ich mniemaniu było piękne i oby tak trwało cały czas. Ale warunki, w jakich żyli ci ludzie, spowodowały, że Bóg zesłał na to miasto deszcz, ognia i siarki. A jakie panowały tam warunki? No na pewno ogromna niemoralność, prawda? Kiedy aniołowie przychodzą po Lota do Sodomy, to znajdujemy taki opis tej historii. Pierwsza Mojżeszowa 19:5. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, Więc prawie wszyscy mężczyźni, niezależnie od wieku, ze wszystkich stron miasta otoczyli dom i wołali na Lota i mówili do niego: gdzie są ci mężczyźni, którzy weszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, żebyśmy mogli z nimi współżyć. Różne fragmenty Pisma Świętego wspominają Sodomę między innymi w kontekście niegościnności, nieobyczajnej seksualności, zaprzestania oddawania czci Bogu w należyty sposób. Dla przykładu prorok Ezechiel również przywołuje nam Sodomę, pokazując, w jaki sposób sprowadziła na siebie gniew Boży. Jest to proroctwo Ezechiela, 16 rozdział, 49-50. Wina twojej siostry Sodomy polegała głównie na tym, że była ona razem ze swymi córkami bardzo wyniosła, że wszystkie dogadzały sobie zanadto w jedzeniu i żyły w całkowitej beztrosce, nie myśląc wcale o tym, żeby wspomagać potrzebujących i biednych. Ponadto pychą się uniosły i na moich oczach zaczęły się dopuszczać obrzydliwych czynów. Dlatego je odrzuciłem, jak to sama widziałaś. To są właśnie dni Lota. Dni wielkiego egoizmu i wielkiej niemoralności. Chyba nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać do tego, że do niedawna jeszcze piękna, kolorowa tęcza była wspaniałym symbolem. I lubiliśmy, myślę, ten symbol. Gdzieś go tam sobie może ktoś rysował, zaznaczał. Dla nas chrześcijan to symbol przymierza, jaki Bóg zawarł z człowiekiem. A dzisiaj, jeszcze wczoraj w internecie, zobaczyłem ten hańbiący już w tym momencie symbol. Stała się symbolem tęcza dni Lota, ogromnej niemoralności. Czasy, w jakich przyszło nam żyć, podobnie jak czasy Noego. Ludzie światowi oceniają i nazywają czasami Sodomy. Czyli z tych dwóch obrazów możemy czerpać analogię do dni Syna Człowieczego. Kiedy nasz Pan miał powrócić, to w czasie Jego obecności i w czasie Jego dzieła objawiania miała być ogromna niemoralność i mieli działać Nefilimowie, czyli potężne korporacje, które obecnie decydują o losach świata i o losach poszczególnych państw. Dni Lota i dni Noego pokazują nam sytuację, jaka będzie miała miejsce w czasie drugiej obecności naszego Pana i która będzie wymagała zniszczenia tego porządku rzeczy. Tak jak wymagał zniszczenia pierwszy świat, zatopiony w wodach potopu, i tak jak została zniszczona Sodoma i Gomora przez deszcz ognia i siarki, jakie Bóg zesłał na nich z nieba. Tak obecny świat zostanie właśnie też zniszczony w wielkim ucisku. Ale to nie są jedyne dwa fragmenty dotyczące dni Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza, którą sobie zacytowaliśmy, nie jest jedynym fragmentem, który mówi nam o dniach Syna Człowieczego. Ponieważ to nie jest jedyne dzieło, jakiego dokona Jezus w czasie drugiej swojej obecności. To, że ten świat jest skazany na zagładę i już się to właśnie dzieje teraz, nie jest jedynym dziełem, jakie nasz Pan będzie wykonywał w czasie drugiej swojej obecności. Jest jeszcze coś, co nasz Pan będzie wykonywał, ale w stosunku do ludu Bożego. I tu przechodzimy do tej dla nas ważniejszej części, czyli proroctwo Malachiasza, 3 rozdział. Bo ta właśnie część nie tylko dotyczy klas ludu Bożego, to proroctwo przedstawione w tym proroctwie, ale bez wątpienia, w drugorzędnym znaczeniu, dotyczy również nas, obecnie żyjących. Odczytajmy sobie zatem proroctwo Malachiasza, 3 rozdział od 1 do 3. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. O czym mówi ten fragment? Ten fragment mówi nam z pewnością o drugiej obecności naszego Pana i o dziele, jakie nasz Pan wykonuje w stosunku do ludu Bożego. Zacznijmy od tego wersetu pierwszego. Pierwsza część tego wersetu. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Te słowa wypowiada sam Bóg. To Bóg posyła jakiegoś anioła, który przygotowuje dla niego drogę. Aniołem z tego wiersza pierwszego, który idzie, aby przygotował tą drogę, jest Kościół w ciele. 144 tysiące, którzy przez swoją misję, przez Ducha Świętego, swoją działalność, jaką wykonywali przez wiek Ewangelii, starają się przygotować świat na drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. To też nikt inny, jak wspominany ostatnio dość często Eliasz na pustyni. Ten typ Eliasza właśnie pięknie obrazuje nam, pokazuje nam rolę Kościoła w wieku Ewangelii, czyli tego wspomnianego tutaj anioła. Druga część tego wersetu, potem, czyli po przygotowaniu tej drogi przez anioła. Nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Pan, który przychodzi do swojej świątyni, to nikt inny jak Jezus Chrystus przy Jego drugiej obecności. Zaś świątynia to prawdziwy Kościół. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, myślę, że jeszcze gdzieś, ale na pewno w liście do Koryntian, trzeci rozdział, werset 16, mówi nam wyraźnie, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, a Duch Boży mieszka w was? Czyli świątynia Boża to oczywiście Kościół. Pan jest tu opisany jako ten, którego prawdziwi chrześcijanie oczekują i pragną. Tam jest wspomniane, którego oczekujecie, którego pragniecie. Jego przyjście do jego świątyni odbyło się nagle w 1874 roku. Dlaczego nagle? Ponieważ było długo oczekiwane i w związku z tym trochę niespodziewane, tak właśnie takie nagłe. Długo zdawało się, że Pan odwłacza ze swoim przyjściem. Nikt nie znał dnia ani godziny, ani nawet sposobu jego przyjścia do czasu, kiedy nie przyszedł. Do czasu, kiedy nie przyszedł, aż do czasu jego obecności naszego Pana, te informacje były nieznane. Kiedy rzeczywiście już jest obecny, wtedy dopiero te prawdy zostały pokazane na światło dzienne. I właśnie nagle okazało się, że jest obecny. Werset drugi. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? W tych dwóch pytaniach wersetu drugiego widzimy temat naszego wykładu, czyli nawiązanie do dni Syna Człowieczego, czas parauzji i epifanii, epifanii naszego Pana. Te dni, dosłownie dwa dni, to dwa okresy, które tu ukrywają się pod wyrażeniami dzień przyjścia, czyli obecności Jego, i dzień, gdy się ukaże, a dosłownie, gdy uczyni objawienie. Znamy te dwa okresy i nie będziemy tutaj, myślę, szczegółowo omawiać, ale warto zaznaczyć, myślę, jedną rzecz, a mianowicie czas trwania tych dwóch okresów. Jak dobrze wiemy, i parauzję, i epifanię określamy jako dwa 40-letnie okresy. I gdybyśmy tylko na tym poprzestali, to trzeba by było powiedzieć, że to proroctwo Malachiasza nas już nie dotyczy. Bo przecież parauzja trwała od 1874 do 1914 roku, Epifania od 1914 do 1954. A my mamy teraz rok 2021. Tylko czy rzeczywiście te oba okresy już się zakończyły? No oczywiście, że nie. Ponieważ nasz Pan nie zakończył jeszcze swojej obecności. Jego obecność, parauzja, trwa przecież do dzisiaj i będzie trwała aż do końca tysiąclecia. I podobnie Epifania nie zakończyła się w 1954 roku, ponieważ w znaczeniu objawiania osób, zasad, rzeczy w tym sensie trwa nadal. Epifania to też, jak wiemy, nic innego jak czas ucisku, który rozpoczął się właśnie w 1914 roku. Więc chociaż w pewnym wąskim znaczeniu ten okres rzeczywiście zakończył się w 1954 roku, to jednak w szerszym trwa do dzisiaj i będzie trwał tak długo, jak długo trwa ucisk. A więc w tym znaczeniu można powiedzieć, że nie skończyła się jeszcze parauzja i nie skończyła się epifania. Nie skończyły się jeszcze dni Syna Człowieczego. A skoro trwają do dnia dzisiejszego i lud Boży wciąż jest na ziemi obecny, to to proroctwo w szerszym znaczeniu dotyczy również nas dzisiaj obecnie żyjących. Na dowód tego, co jeszcze możemy sobie powiedzieć? No właśnie wspomniane już przez nas dni Lota. Dni Lota, dni Noego, możemy przytoczyć słowa naszego Pana, jak było za dni Noego. Tak będzie i obecność Syna Człowieczego. Za dni Noego potop zniszczył istniejący wówczas porządek rzeczy. głównie zatopił istoty, które nazywamy nefilimami. Czy ci współcześni nefilimowie, istniejący obecnie, już zostali zniszczeni? No nie, to ich zniszczenie wciąż jest jeszcze przed nami. Oni wciąż istnieją. Co więcej, mają się lepiej niż za czasów brata Russella czy brata Johnsona. Ale wiemy, że na pewno zostaną zniszczeni. Na 100%, bo tak mówi nasz Pan. Więc dni Syna Człowieczego wciąż trwają i my właśnie w nich żyjemy, w szerokim tego słowa znaczeniu. A co za tym idzie, to proroctwo Malachiasza w tym szerokim znaczeniu wciąż jest aktualne i jest realizowane aż do dnia dzisiejszego, czyli w stosunku do obecnie żyjącego ludu Bożego. Zanim jednak przejdziemy do tego, w jaki sposób nas ono dotyczy, to zastanówmy się chwilę, w jaki sposób to proroctwo dotyczy tych, o których przede wszystkim mówi. No to zobaczmy zatem, o kim ono przede wszystkim mówi. I wróćmy do pytania zawartego w wersecie drugim. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Kto miał znieść dzień jego przyjścia i kto miał się ostać? O kim tutaj jest mowa? Ewidentnie lud Boży. Zobaczymy to w następnym wersecie. To pytanie, kto będzie mógł znieść dzień jego obecności, przyjścia obecności, parauzja, dosłownie oznacza, kto się okaże w tym czasie, w czasie parauzji, nowym stworzeniem. Czyli nowe stworzenia Kościół i Wielka Kompania, a po drugiej stronie członkowie, w której śmierci. Podział na te dwie grupy. A pytanie, kto się ostoi, gdy się on objawi? Można też zadać inaczej. Kto się ostoi w wysokim powołaniu? Czyli okaże się zwycięskim członkiem klasy małego statka, a kto tym mniej wiernym członkiem klasy wielkiej kompanii? Jednocześnie to pytanie sugeruje, że cała ta sytuacja podziału jednych na drugich nie będzie taka prosta. Malachiasz, tak jakby chciał powiedzieć, ten czas będzie na tyle szczególnie trudny, że zastanawiam się, kto w ogóle będzie mógł znieść jego obecności i kto w ogóle się ostoi w czasie jego objawienia. Czyli ten fragment pokazuje nam nic innego, jak tylko podziały wśród ludu Bożego. Czyli to wszystko to, co nasz Pan będzie czynił, aby skompletować klasy nowych stworzeń i określić, kto do jakiej z nich należy. W tym fragmencie mamy pokazane to, co nasz Pan będzie czynił w czasie dni Syna Człowieczego i co dla nas najważniejsze. Nie będzie czynił tego w stosunku do świata, ale w stosunku do ludu Bożego. Rolę jako naszego Pana w drugiej obecności podkreśla nam druga część tego wersetu drugiego. Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Ogień odlewacza. Figura przedstawia nam starożytnego rzemieślnika oczyszczającego srebro, który brał rudę metalu, no właśnie na przykład srebra. Taka ruda z założenia zawiera w sobie zanieczyszczenia. Nigdy nie jest czysta. Wkładał ją do specjalnego naczynia i roztapiał w ogniu, czyli poddawał działaniu wysokiej temperatury. I pod wpływem tej wysokiej temperatury ta ruda srebra zaczynała się roztapiać, zamieniać w stan ciekły, a tym samym zanieczyszczenia, czyli tak zwany żużel, oddzielają się od metalu, przez co bardzo łatwo wtedy się jest ich pozbyć. Bardzo łatwo się jest ich pozbyć pod tym właśnie warunkiem działania wysokiej temperatury. Właściwie trzeba powiedzieć, że nie ma innej metody oczyszczania metali, tym bardziej szlachetnych, jak tylko przez poddanie ich pod działanie ognia czy wysokiej temperatury, rozgrzanie ich do stanu płynnego. Na tym polega praca odlewacza, metalurga, rafinatora. Różnie nasz Pan czy Brad Johnson przedstawia rolę naszego Pana w swojej literaturze. I nasz Pan właśnie tu w takiej roli jest pokazany. A łuk foluszników? Mamy napisane, że nasz Pan będzie również prowadził działania przypominające pracę folusznika. Dzisiaj to mało znane słowo, nie wiem, czy w ogóle taki zawód istnieje jeszcze. Może to już maszyny robią, ale folusznik w dawnych czasach to rzemieślnik trudniący się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem tych tkanin. Miejsce pracy tego folusznika nazywał się folusz i folusznik właśnie folował sukno. W celu zagęszczenia tej tkaniny i najważniejsze oczyszczenia z różnych tłuszczów, klejów i nieczystości. Łuk, który tutaj stosuje ten folusznik, niektóre przykłady oddają mydło blecharzów. Ten łuk odnosi się do sody, która była pozyskiwana z różnych roślin, czy popiołów, czy generalnie środek silnie czyszczący. Ciekawe, że użyty został tutaj symbol tkaniny, ubrania czy szaty. A szata to piękny symbol naszego charakteru. Ktoś, kto czyści szaty. nasz charakter. Przejdźmy do wersetu trzeciego. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, że najpierw nasz Pan w tym wersecie wytapia srebro. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. A potem dopiero jest mowa o synach Lewiego, którzy również są jak złoto i też jak srebro. To wytapianie srebra w pierwszej części tego wersetu trafnie wyobraża oczyszczanie prawdy, czyli nauk, które przez cały wiek Ewangelii zostały zanieczyszczone błędem. W ten sposób powstała mieszanina prawdy i błędu, czyli taka ruda srebra. Srebro, ale z zanieczyszczeniami. Zanieczyszczone srebro. Nasz Pan zatem podejmuje dzieło oczyszczenia prawdy. Wypala żużel błędu z rudy srebra, czyli prawdy. Gdzie to robi? W umysłach ludu Bożego. Czyli jednym z pierwszych działań naszego Pana po Jego powrocie jest oczyszczenie prawdy z błędów. A stało się to w Parousji przez brata Russella, a w Epifanii przez brata Johnsona. Główną rolę, jak wiemy, odegrał w tym brat Johnson. Jednak po tym dziele oczyszczenia prawdy, a można powiedzieć, że to się wszystko też odbywa równolegle, nasz Pan przechodzi do oczyszczenia synów Lewiego. Synowie Lewiego to, jak wiemy, ród kapłanów i lewitów. Z Lewiego właśnie pochodzą te dwa stany, dwa urzędy usługujących przybytku, które pokazują nam dwie klasy, czyli kapłani to małe statko i wielka kompania, ale w skończonym obrazie lewici. W naszym proroctwie przedstawieni są pod dwoma symbolami dwóch szlachetnych metali, złota i srebra. A więc dziełem naszego Pana w czasie Dni Syna Człowieczego, w czasie Jego drugiej obecności, nie tylko jest zniszczenie tego porządku rzeczy, ale również oczyszczenie ludu Bożego. Nasz Pan wykorzystuje między innymi warunki, jakie powstają w czasie ucisku, po to, aby wyczyścić charaktery ludu Bożego, które są jak złoto, boska natura, Kościół, i jak srebro, metal niższej jakości, niższej wartości niż złoto, więc wielka kompania, duchowa natura. Pan czyści złoto i srebro. Po co ich czyści? Żeby uzyskali na tyle wysoki poziom rozwoju charakteru, aby osiągnąć zbawienie w swojej klasie. Ten proces jest po prostu niezbędny. I ten proces polegał nie tylko na oczyszczaniu ich umysłów z błędu, żeby oni dobrze coś rozumieli, na tyle, ile im było to potrzebne. Nasz Pan, który czyści srebro jako prawdę w ludzkich umysłach, to wyrażenie, to jest właśnie wyrażenie dotyczące czyszczenia srebra, natomiast nasz Pan, to wyrażenie czyszczenia srebra przez naszego Pana i złota odnosi się do naszych wad, do naszych grzechów, do naszych słabości i występuje tutaj jako rafinator, czy też odlewacz, jak inne przykłady mówią. Ale występuje też jako folusznik, czyli przy praniu pobrudzonych szat folusznik używa ługu do usunięcia brudu. Niektóre plamy puszczały łatwo przez tarcie, a niektóre nie tak łatwo. Niektóre były czyszczone bez uszkodzenia szaty, a w innych przypadkach szaty stały się cieńsze w tych miejscach, gdzie były plamy, gdzie były czyszczone, a w niektórych plamy nie mogły być usunięte bez przedziurawienia tej szaty. Tak więc ta część naszego tekstu mówi o konstruktywnym działaniu naszego Pana w stosunku do naszych szat, czyli charakterów, czy też szat tych, których tam wtedy w czasie parauzji czy epifanii, a głównie epifanii, jak za chwilę zobaczymy, byli czyszczeni. Czyni to oczywiście przez cały wiek Ewangelii w stosunku do całego ludu Bożego, do tych, którzy zachowują swoje korony i do tych, którzy je tracą, ale w czasie drugiej swojej obecności czyni to na znacznie większą skalę, obejmując swoim zasięgiem całą klasę. I trzeba też powiedzieć, że więcej pracy nasz Pan ma z synami Lewiego, którzy są tutaj przedstawieni pod postacią srebra. Dlaczego ma więcej z nimi pracy? Bo jest to klasa, która zanieczyściła swoje szaty, jak wiemy. Ta klasa srebra, można powiedzieć, że pierwotnie miała być złotem, ale z powodu popełnianych grzechów obniżyła wartość swojego charakteru. Dlatego w Biblii znajdziemy głównie wersety opisujące proces oczyszczania charakterów wielkiej kompanii. Jeden z tych wersetów, to braterstwo na pewno znacie, to jest objawienie 7 rozdział 13 i 14. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białej, skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. O czym mówi ten werset? No mówię właśnie o tym, jak nasz Pan wykorzystuje warunki swojej drugiej obecności, w szczególności warunki ucisku na korzyść ludu Bożego, aby mogli oczyścić swoje charaktery i w ten sposób osiągnąć zwycięstwo w swoim poświęceniu. A więc różnego rodzaju okoliczności, w których znalazł się lud Boży, w tamtym czasie dawały dobre warunki na rozwój charakteru i w tamtym czasie charakter nowych stworzeń, jak wiemy, musiał być oczyszczony, bo aby osiągnąć zbawienie w tej klasie nowych stworzeń, czy jednej, czy drugiej, ich charaktery musiały być doprowadzone do doskonałości. Tutaj również fragment z literatury braterstwu chciałbym zacytować, który mówi właśnie o tej roli naszego Pana oczyszczającego lud Boży, między innymi. Najwyższy kapłan oczyszcza tych członków swego ciała przez udzielenie im potrzebnych doświadczeń każdego dnia, aby zupełnie wyrzekli się ziemskich rzeczy i mogli osiągnąć podobieństwo charakteru naszego Pana. Oczywiste zdanie, wiemy o co chodzi. I teraz mam, braterstwo, do Was ważne pytanie. Tych klas, o których przed chwilą wspomnieliśmy, już nie ma na ziemi. Cieszymy się, że są w niebie i że cieszą się społecznością z Bogiem, z naszym Panem na pewno, z sobą wzajemnie. Z pewnością cieszą się z tego, że Bogu udało się, dzięki Bogu udało się im zwyciężyć. Jednak proroctwa opisujące dni Syna Człowieczego wciąż, jak widzieliśmy, są aktualne w szerszym tego słowa znaczeniu. No bo przecież te dni Syna Człowieczego wciąż trwają. I w dalszym ciągu warunki, w jakich żyjemy, przypominają dni Noego i dni Lota. Nefilimowie wzrośli w siłę, a niemoralność przekracza już wszelkie granice. Ludzie jedzą, piją, kupują, sprzedają, żyją jak chcą. I czego oni się spodziewają? Jak myślicie, braterstwo? Że ten świat w takim wydaniu będzie trwał wiecznie. Że pomimo tego, no, że faktycznie jest jakiś kryzys, co do tego nie ma wątpliwości, ale on za chwilę minie. I za chwilę wszystko wróci do normy i będzie tak jak dawniej. Więc nie spodziewają się innego scenariusza. Nasz Pan w swoich słowach opisujących dni Noego i Lota mówi, nie spostrzegli się. Ludzie nie spodziewają się nadchodzącej obecnie światowej rewolucji i anarchii, które uczynią koniec tego złego świata. Jak myślicie, braterstwo, czy Bóg wykorzysta trudną sytuację na świecie, tę, jaka jest przed nami, aby rozwinąć nasze charaktery i oczyścić je na krótko przed rozpoczęciem się Królestwa Bożego? Tak jak właśnie czytaliśmy, że zrobił to w stosunku do synów Lewiego. Czy jeśli Bóg widzi sytuacje na drodze naszego życia, które mogą wpłynąć dla naszego dobra, wykorzysta je czy nie? Czy może posadzi nas przed telewizorem, zrobi dobrą kawę i powie, oglądaj teraz, jak ten świat się wali. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że Bóg nie tylko, że wykorzystuje takie doświadczenia, On je wręcz planuje. Wiemy, w jakim czasie żyjemy i że Królestwo naszego Pana jest już naprawdę blisko. Wiemy, że ucisk, który jest na świecie, jest ostatnim uciskiem, jakiego doświadczy świat i jakiego doświadczy lud Boży. Rozumiemy czasy i chwile, w jakich żyjemy oraz sens doświadczeń w naszym życiu. Więc możemy uchwycić się wiarą naszego Pana i pod Jego osłoną przejść przez ten czas. Jak też dobrze wiemy, doświadczenia i trudy są nieodłączną częścią naszej chrześcijańskiej drogi do ziemi obiecanej, do naszego zbawienia. Brat Golke, o ile dobrze pamiętam, to jest 1985 rok, jedno krótkie zdanie. Znajdujemy się, to 85 rok, więc trochę jakiś czas temu, dzisiaj mamy 2021. Znajdujemy się w kulminacyjnym punkcie 6000 lat zła, chwili, gdy do brzegów ludzkiego społeczeństwa przybliża się czas takiego ucisku, o jakim świat nigdy dotąd nie słyszał. Oczywiście nawiązuje tutaj brat do sytuacji 1914 rok, ale chcę zwrócić uwagę, że od tamtego czasu minęło już trochę czasu i ten ucisk należy się spodziewać, że się wzmoże. I jeszcze chciałbym, braterstwu, zacytować reprint brata Russella. To jest 1912 rok, czyli 2 lata przed rozpoczęciem się wielkiego ucisku. W krótkim czasie spodziewamy się, że Pan zachowa swój lud nie zupełnie od ucisku, ale od niepotrzebnych doświadczeń. Nie możemy spodziewać się, ażeby zachował swoje klejnoty bardziej, aniżeli zachował swojego jednorodzonego syna. A jak zachował swojego jednorodzonego syna? Ojciec Niebieski dozwolił, ażeby syn jego został skazany na śmierć, i to śmierć krzyżową. Bóg zachował naszego Pana i nie dozwolił, ażeby cokolwiek mogło wpłynąć na jego szkodę. Zatem Pan Bóg zachowa nas jako nowe stworzenie. Myślę, że te słowa są aktualne do dzisiaj. I to jest naprawdę, drodzy braterstwo, dobra wiadomość. Bóg wykorzysta na naszą korzyść wszelkie warunki, jakie spowodują zniszczenie tego świata, żeby nas oczyścić i jeszcze bardziej przysposobić do Królestwa Bożego i udoskonalić nasze charaktery i poprawić ich jakość. To wszystko oczywiście sprowadza się do sensu doświadczeń w naszym życiu, że my to oczywiście rozumiemy. Bo apostoł Jakub, jak dobrze znamy te słowa, mówi, że przyjmujcie z pełną radością, kiedy was spotykają rozmaite próby, doświadczenia, przez które przechodzicie. A Piotr, nie dziwcie się. Dziwi się ktoś? Nie dziwcie się, jakby coś was niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy waszemu doświadczeniu. Albo inny werset, który mówi apostoł Piotr, że Bóg was przysposobi, utwierdzi, umocni na twoim gruncie po krótkotrwałych cierpieniach. Czyli te krótkie cierpienia spowodują, że wasze stanowisko przed Bogiem ulegnie ugruntowaniu, wzmocnieniu. Albo o naszym Panu mamy wspomniane, i ten cytat brata Rusela też nam to potwierdza, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, czyli rozwinął się w posłuszeństwie. Albo że doświadczenia, jakie przechodził, przez które przechodził, Bóg go w ten sposób udoskonalił, udoskonalił jego charakter, czyli osiągnął jeszcze wyższy poziom doskonałości. Zatem i w naszym przypadku powinno tak być, że różnego rodzaju doświadczenia, na jakie z łaski swojej Bóg raczy jeszcze dozwolić w czasach i warunkach, jakie są jeszcze przed nami, powinny przynieść i nam wymierne efekty, owoce ducha, takie, jakie Bóg zamierzył, żeby te doświadczenia przyniosły. Z drugiej strony powstaje tutaj taka ważna myśl, że sam fakt, że przechodzimy trudne sytuacje w naszym życiu, jeszcze tego nie gwarantuje. Ale gwarantuje to nasza postawa w tych trudnych sytuacjach. Bo to my decydujemy, czy słowa apostoła Jakuba o tej radości, która powinna być w naszych sercach, kiedy spotykają nas różne próby, czy te słowa staną się rzeczywistością w naszym życiu. Czy może spowodują, że staniemy się zgorzkniali zamiast wrażliwi. Albo będzie nas ogarniać nerwowość, albo strach, albo niezadowolenie zamiast pokoju Bożego. Każde doświadczenie, nawet najgorsze, drodzy braterstwo, prędzej czy później przeminie. Co do tego nie ma wątpliwości. Ono ma swój początek i ma swój koniec. Ale od nas zależy, jak przez nie przejdziemy i co ono w nas zmieni, co się w nas zmieni pod jego wpływem. Możemy wyjść z tego doświadczenia poranieni, zdruzgotani, a możemy wyjść przemienieni. Rany albo nas zmieniają, albo doprowadzają do zgorzknienia, jeśli nie mamy ufnej postawy względem tego, że Bóg zna cel tych doświadczeń. A cele doświadczeń są tylko dwa. Celowo o tym wspominam, ponieważ dwa to łatwo zapamiętać. Przemiana serca i zbliżenie się do Boga. I to musimy, drodzy braterstwo, osiągnąć, bo takie są Boże cele dla nas. Przemienić nasze serce i zbliżyć nas duchowo do Niego. Doświadczenia, można powiedzieć, towarzyszą nam każdego dnia. Są wpisane w nasze życie i wynikają oczywiście z czego? No z naszej niedoskonałości. Jesteśmy grzeszni i niedoskonali. I ten świat, który nas otacza, ludzie, którzy nas otaczają, też są grzeszni i niedoskonali. Ale z tych doświadczeń możemy wyciągnąć bezcenne lekcje. Zdarzają się sytuacje, kiedy nam oczywiście jest ciężko, nawet płyną łzy po policzkach. I te łzy właśnie mogą być oczyszczające, albo mogą zaślepiać nam oczy w taki sposób, że nie widzimy spotykających nas błogosławieństw i jakie możemy z tych doświadczeń uzyskać. Dlatego najważniejsza w doświadczeniach jest nasza postawa, to w jaki sposób my na nie reagujemy, ponieważ w sposób, jaki na nie reagujemy, wpływa potem na to, jakie efekty z tych doświadczeń uzyskamy. Zobaczmy dobrze znany dla nas przykład trzech młodzieńców i pieca ognistego. jak widzicie, braterstwo, te doświadczenia pieca ognistego nie zrobiły tym młodzieńcom krzywdy. Żadnej. A wręcz przeciwnie. Spaliły tylko więzy, którymi byli skrępowani. Spaliły to, co było im zupełnie niepotrzebne. Coś, co ich ograniczało. Oczyściły ich. To chyba dobrze, prawda? O taki właśnie efekt nam chodzi. Co więcej, Bóg był tam z nimi przez anioła, który im towarzyszył. Więc podobnie jest z nami, że te doświadczenia, które przechodzimy albo które są jeszcze przed nami, drodzy braterstwo, mają zrobić to samo, co wykonały to dzieło w stosunku do trzech młodzieńców. Wypalić w nas to, co nas ogranicza, co nas krępuje, co nas zniewala. I podobnie jak w ich przypadku, Bóg będzie tam z nami. Bóg wówczas jest szczególnie blisko nas, żeby nas wspierać. No bo przecież nie jest sztuką, żeby uciec przed doświadczeniem i przeczekać gdzieś w kąciku, aż ono minie. Ale sztuką jest pozwolić Bogu w nim działać na naszą korzyść. On jest w tym doświadczeniu z nami, jak wspomnieliśmy. Zna nasze prawdziwe potrzeby. On wie, czy w danym momencie potrzebujemy cierpienia albo jeszcze większego cierpienia, czy potrzebujemy wyzwolenia. I niezależnie od tego jest z nami i w jednym, i w drugim. I zamyka pewne drzwi, a pewne otwiera. Żałuję, braterstwo, że nie mogę was teraz przerwać tego wykładu jakby i kontynuować go poprzez różne przykłady braci z czasów wojny. Pewnie takie znacie, gdzie są przykłady braci pokazujące te dobre postawy doczyszczających doświadczeń ucisku, kiedy Bóg umieszczał ich w tych tyglu doświadczeń, poddawał działaniu ognia, a potem oni wychodzili zupełnie odmienieni. Stawali się w ten sposób zupełnie innymi ludźmi. Wcześniej zniewoleni przez grzech, a potem wolni w Chrystusie. Bóg oczyścił ich z tego wszystkiego i chwała Mu za to, bo te doświadczenia były dla nich wyzwalające. Ale jedna osoba mi się tu przypomina, o której chciałbym wspomnieć, która raz na jakiś czas w wykładach się pojawia. Przypomina mi się tutaj przykład brata Rafała Krzemińskiego, który jako wierny Bogu chrześcijanin po przejściu doświadczeń II wojny światowej stał się pięknym przykładem człowieka wiary. Docenianym nie tylko przez braci, ale również przez otoczenie, w którym żył, przez swoich sąsiadów. Oczywiście nie znam brata Rafała z okresu przedwojennego, żeby zobaczyć ten proces jego oczyszczenia. Ale cieszę się, że miałem przywilej poznać go, zanim zasnął i wiem, że nie byłby takim chrześcijaninem, jakiego znałem, gdyby nie przeszedł doświadczeń, jakie Bóg dla niego zaplanował. Z pewnością nie byłby takim człowiekiem. I tylko dzięki tym doświadczeniom, które myślę, że większość z was zna, stał się tym, kim był. Ale jeszcze jeden przykład, braterstwo, chciałbym wam przeczytać również. Myślę, że postać przynajmniej dla znacznej części was znana. Corrie ten Boom, nie wiem, czy wam to imię i nazwisko coś mówi. Chrześcijanka z Holandii, żyjąca przed II wojną światową. To była rodzina zegarmistrzów. No i z powodu tego, że oni ukrywali Żydów w swoim domu, zostali aresztowani i skazani. Właściwie doszło do tego, że docelowo ona, czyli ta Corrie ten Boom i jej siostra zostały wysłane do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Ale nie o tym chciałem opowiadać, tylko chciałem opowiedzieć braterstwu, przeczytać fragment wstępu do jej książki Bezpieczna kryjówka osoby, która zrobiła przedmowę, bo ta przedmowa myślę, że bardzo koresponduje z naszym wykładem. W maju 1968 roku uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Niemczech. Pewien człowiek opowiadał o swoich przeżyciach w obozie koncentracyjnym. Jego twarz przemawiała do nas wymowniej niż słowa. Oczy z wyrazem bólu i drżące ręce, które nie potrafią zapomnieć. Po nim podeszła do pulpitu białowłosa kobieta o solidnej budowie ciała, ale lekkiej w ruchach. Z jej twarzy promieniowały miłość, pokój i radość. Opowieści obojga były jednak takie same. Ona także była w obozie koncentracyjnym. Widziała to samo zdziczenie, to samo przecierpiała. Reakcję tego mężczyzny łatwo było zrozumieć, ale reakcję tej kobiety? A ja chciałem, braterstwu, zwrócić uwagę na te dwie postacie. Mężczyzna zgorzkniały, pełen bólu, niechęci i ta kobieta, Corrie ten Boom, której z oczu promieniowała miłość, pokój i radość. Z czego to wynikało? Z różnej postawy w tych doświadczeniach, ponieważ jeden je przeżywał w Duchu Bożym, Corrie ten Boom, a ten drugi człowiek przeżywał je po prostu sam. Swoją służbę Kornelia ten Boom rozpoczęła już w obozie koncentracyjnym. Bardzo ciekawe zdanie, służbę w obozie koncentracyjnym, gdzie odnalazła to, co obiecywał prorok Izajasz. Cień przed skwarem, ucieczkę i schronienie przed nawałnicą i ulewą. Izajasz 4:6. Wyobrażacie sobie, braterstwo, bo mówimy o tych schronieniach w czasie ucisku, że Kornelia ten Boom, dzielna chrześcijanka z Holandii, w obozie koncentracyjnym odnalazła to, co obiecywał prorok Izajasz. No tego nie znalazła w domu przy kawie. Ona to odnalazła w obozie koncentracyjnym. Cień przed skwarem, ucieczkę, schronienie przed nawałnicą i ulewą. Przez cały czas odnosiliśmy, w rozmowie z tą osobą, z tą Kornelią, odnosiliśmy jakieś niezwykłe wrażenie, że nie spoglądamy w przeszłość, lecz w przyszłość. Ludzie i miejsca mówiły do nas jakby nie o zdarzeniach minionych, ale o tym, co dopiero miało nastąpić w najbliższych latach. I my też mówimy o tym, co ma nastąpić, wspominając doświadczenia innych osób, które przeżyli wcześniej. Okazało się, że już, wprowadzamy w czyn owo, jak to zrobić, którego się od niej nauczyliśmy. A więc, jak żyć w odosobnieniu, jak dawać sobie radę z niedostatkiem, jak czuć się bezpiecznie w obliczu niebezpieczeństwa, jak przebaczać, jak patrzeć w twarz śmierci, jak postępować z trudnymi ludźmi, jak kochać swoich wrogów, jak postępować, gdy zło zwycięża. Mówiliśmy Kori o praktycznym znaczeniu jej wspomnień, o nowym świetle, jakie rzucają na pewne problemy i decyzje, które stoją przed nami tu i teraz. Ależ, powiedziała, każde doświadczenie pochodzące od Boga, każda osoba, która oddziałuje na nasze życie, wszystko to służy przygotowaniu nas do przyszłości, która tylko Jemu jest znana. Patrząc w błyszczące niebieskie oczy tej niepokonanej kobiety, żałowaliśmy, że ci ludzie nie stali się częścią naszego życia. Dni Syna Człowieczego, w których nasz Pan niszczy królestwa tego świata, ale jest też jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego, będzie pukał ich jak złoto i srebro. Bóg, drodzy braterstwo, nie prowadzi nas do ziemi obiecanej najkrótszą drogą, ale najlepszą. Nasze dusze, charaktery, serca są dla Niego najwyższą wartością. Wyższą niż doczesne życie, czy powodzenie, czy kariera, wygody. I Bóg jest w stanie zniszczyć naszą doczesność, żeby uratować naszą przyszłość w Jego Królestwie. Ziemia obiecana jest przygotowana nie dla starego człowieka, dla nowego. Dlatego Bóg prowadzi nas tak długo i tak na tyle krętą drogą, aby przemienić nasze serce. Chce przygotować je w ten sposób do Królestwa, pod warunkiem, że Mu zaufamy. Zaufanie jest bowiem kluczem do zrozumienia doświadczeń i zrozumienia w nich Boga. Dopiero takie serce pełne ufności i uległości Bogu odnajduje pokój w doświadczeniach oraz ich sens. Nawet pokój w obozie koncentracyjnym. Życzę Wam, braterstwo, wspaniałych efektów pracy nad własnym charakterem, co jest gwarancją zwycięstwa w poświęconym życiu i gwarancją życia wiecznego w przyszłości. Dziękuję za uwagę.